A w naszym studiu gość Paweł Dyjas, komendant Straży Miejskiej w Słupsku i szef zarazem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, jak rozumiem, bo teraz te instytucje działają razem jako jedna jednostka.
Dokładnie tak. Na terenie miasta Słupska funkcjonuje Straż Miejska i Zarządzanie Kryzysowe. W jednych rękach dość duża odpowiedzialność.
No duża odpowiedzialność. To ile teraz osób pracuje w ogóle w tym wydziale, łącząc i Straż Miejską i Zarządzanie Kryzysowe?
43 osoby.
To duża jednostka. To oznacza też, że macie coraz więcej pracy?
Znaczy w ogóle na terenie naszego miasta jest co robić, także nie nudzimy się tutaj. Jak zresztą też pokazuje zeszłoroczne zestawienie naszych interwencji, no tendencja jest wzrostowa. Na pewno ma to też, ma do tego też przełożenie rozrastający się monitoring na terenie miasta, więc na pewno strażnicy mają, nie nudzą się.
Do tego monitoringu jeszcze chciałbym wrócić, ale rozumiem, że trochę zarządzanie kryzysowe wróciło do łask, bo jeszcze zanim, że tak powiem, geopolitycznie na świecie i w Europie zrobiło się niebezpiecznie, to miało się wrażenie, że to zarządzanie kryzysowe to jak tam jakaś ulewa się wydarzy, albo jakaś powódź, albo jakaś klęska żywiołowa, to wtedy, że tak powiem, to jest ta część potrzebna. Dzisiaj widzimy, że to zupełnie inaczej działa.
No nie oszukujmy się, troszeczkę systemowo te wydziały Straży Miejskiej, przepraszam, Zarządzania Kryzysowego były troszeczkę tak na uboczu, bo rzeczywiście...
Trochę po macoszemu.
No
zgadza
się.
Są, bo muszą być.
Dokładnie. Niewiele się działo takiego, co by rzeczywiście zajmowało ich pracę. Natomiast ostatnie lata, kiedy był COVID, kiedy zaczęła się ta cała wojna na Ukrainie, no to te wydziały w całym kraju miały co robić.
Dużo kupiliście rzeczy, bo to jest też rzecz, która dzieje się w całej Polsce. Samorządy dostają pieniądze na zakupy wszelkiego rodzaju sprzętu, doposażenie infrastruktury, poprawę tej infrastruktury w kwestii ochrony ludności albo obrony cywilnej. Wiele samorządów się na to skarżyło, że ten poprzedni rok, ta końcówka, to te pieniądze de facto wpłynęły bardzo w nieodległym czasie od końca roku i trzeba było je szybciej wydać. To rzeczywiście jest kłopot z tymi zakupami, no bo to są rzeczy dość specyficzne. To nie jest tak, że można wejść do każdego sklepu na rogu i kupić coś tam potrzebnego do zarządzania kryzysowego.
Nie było problemu z samym zakupem, dlatego że tego sprzętu, który my kupowaliśmy, nie brakowało na rynku, mimo tego, że wszystkie samorządy robiły to w jednym czasie. Natomiast tak na dobrą sprawę największym problemem był czas związany z wydatkowaniem tych pieniędzy, bo nie oszukujmy się, gro rzeczy to szło w myśl ustawy o zamówieniach publicznych. Więc tutaj przetargi, to dosyć mocno rzeczywiście ograniczało pole działania i czas, który mieliśmy. Natomiast myślę, że przy tak krótkim czasie naprawdę daliśmy radę.
Kupiliście dużo sprzętu? Co konkretnie udało wam się kupić? Bo to zdaje się ponad 4 miliony już wydano, tak?
Tak, wydatkowaliśmy ponad 4 miliony ze sprzętu takiego, który kupiliśmy. To między innymi agregaty prądotwórcze, odśnieżarki, kupiliśmy różnego rodzaju sprzęt ręczny, czyli łopaty do ewentualnego odśnieżania, siekiery, młoty. Kupiliśmy chociażby sporo urządzeń, które zostaną powieszone na terenie naszego miasta. Mówię tutaj konkretnie o AED, które na dniach...
Trudne słowo, defibrilatory. Każdy ma z tym problem. Ja się też zawsze muszę zastanowić, czy dobrze te literki poukładam, ale AED to jest rzeczywiście bardzo ważny sprzęt, bo on pozwala często uratować życie.
Dokładnie tak, więc kupiliśmy ich 28. Zostaną one rozdysponowane na tutaj miejskie placówki. Zostaną to również wpisane do aplikacji, która informuje o tym, gdzie one się znajdują i mam nadzieję, że oby nikomu nie były potrzebne, ale w razie jakby co miasto Słupsk wzbogaciło się o kolejny sprzęt. Kupiliśmy również fantomy do szkół, które będą wykorzystywane przy nauce pierwszej pomocy. Kupiliśmy plecaki ewakuacyjne też, żeby mieszkańcy nasi uczyli się tego, co ten plecak powinien zawierać. Także tego sprzętu jest naprawdę sporo, dość długa lista. Teraz tak z głowy ciężko mi wszystko wymienić, ale między innymi kupiliśmy latarki, które będą służyły w razie jakichś ciężkich działań, braku prądu. Kupiliśmy drona z termowizją. Także sporo takiego sprzętu, który może się przydać.
Czy to jest też tak, że wraz z zakupem tego sprzętu musieliście jakoś przeorganizować swoją pracę? No bo rozumiem, że zakładamy, że w każdej chwili może się taki moment wydarzyć, że trzeba będzie jakąś procedurę wdrożyć. To oznacza, żeby wydawać jakiś sprzęt albo reagować w miarę szybko na pewnego rodzaju wydarzenia. Czy to rzeczywiście ten czas, który mamy w ostatnich latach, wymusił na was jakąś zmianę organizacji pracy?
Znaczy, jakoś mocno nie wymusił tej zmiany organizacji naszej pracy, dlatego że my, nasz wydział pracuje w systemie całodobowym. Całodobowo są operatorzy na monitoringu, którzy jednocześnie pełnią funkcję dyspozytora tych środków w razie, gdyby coś się zadziało. Mają dostęp do magazynu, z którego będą mogli wydawać sprzęt. Także tutaj akurat dla nas, jako dla miasta Słupska, dla wydziału, no, przyszło troszeczkę nowych obowiązków z rzeczami, które do tej pory się nie zajmowaliśmy. Mówię tutaj chociażby właśnie o kwestii sprzętu. Natomiast dla nas niewiele to się zmienia, jeśli chodzi o normalną pracę.
A wy koordynujecie te zakupy z innymi samorządami okolicznymi, żeby nie kupować tego samego? No bo ja gdzieś słyszałem taką historię, ktoś kupił jakąś wielką cysternę, drugi samorząd też chciał kupować cysternę, w ostatniej chwili się zorientował, że no nie ma sensu kupować takiego sprzętu, który będzie się dublował w promieniu 20-30 kilometrów.
Ja myślę, że kupienie cysterny akurat to jest bardzo dobry zakup, nawet jeżeli miałby się zdublować, dlatego że, no nie oszukujmy się, woda w momencie, kiedy są jakieś problemy z dostępem do wody.
Ale to tylko przykład, bo chodzi o to, że na przykład, nie wiem, łóżek kupić 200 i drugi samorząd też 200, wiadomo, że tyle nie będzie potrzebnych w jednym razie.
No, pytanie, jaką ilością ludności dany samorząd dysponuje, na jaką ilość ludności dany sprzęt jest, tak? To musimy brać pod uwagę. Natomiast, no nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj z pobliskimi samorządami akurat kupili coś, co by się zdublowało i, znaczy, może inaczej, my kupowaliśmy chociażby agregaty prądotwórcze, na pewno inni też kupili. Tylko no, nie oszukujmy
się. Ten sprzęt akurat to jest niezastępowalny.
No, dubluje się, ale myślę, że tutaj nie jest to pieniądz wydany tylko po to, żeby wydać, tylko w razie jakby co rzeczywiście ten cały sprzęt będzie w użytku.
A po co wam dron tak duży? On rzeczywiście imponujący jest, to rzeczywiście kawał maszyny jest. Ile to waży? Z kilkanaście kilogramów.
Około 20.
No właśnie.
Ten dron będzie wykorzystywany chociażby do tego, żeby w razie jakiejś sytuacji kryzysowej móc poszukiwać osób, bo ma zamontowaną, tak jak wspomniałem, kamerę termowizyjną, osób zaginionych, więc jest tak duży właśnie po to, żeby udźwignąć ten sprzęt. No, malutki dron nie udźwignie kamery termowizyjnej. W tym roku nasi pracownicy będą przechodzili szkolenia na pilotów, więc myślę, że do czerwca już będziemy mieli pełnoprawnych operatorów takiego drona.
A to jest jedyny dron, który macie?
Tak.
A to powiat ma jeszcze takiego wielkiego. Kiedyś im uciekł i szukali go tam.
Tak, powiat się znalazł. Powiat miał już wcześniej dron, dokładnie.
No dobrze, ale rozumiem, że to jest też tak, że taki sprzęt pozwala wam współpracować z innymi służbami, na przykład z policją przy poszukiwaniach, ze strażą pożarną i tak dalej, i tak dalej. Te połączenia istnieją, one funkcjonują, wy współdziałacie?
Oczywiście, że tak. Cały czas jesteśmy w stałym kontakcie, czy to z policją, czy to ze strażą pożarną. Jesteśmy też w kontakcie z innymi gminami, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe. Więc tutaj w razie jakby my też będziemy dysponować takim sprzętem, żeby wspomóc właśnie pracę tych innych służb.
A jakąś czujkę do wykrywania jakichś zanieczyszczeń to ten dron też ma, czy tylko podczerwień tą kamerę taką i rozumiem, że ona jest instalowana w ten sposób, że jest streaming live, tak? Możecie
tak,
podglądać
dokładnie,
na bieżąco.
Tak, dokładnie tak. Operator widzi na bieżąco, co ta kamera ma w swoim oku. Natomiast co do czujek, nie jest wyposażona w czujki jakiegoś zanieczyszczeń.
To już przeszliśmy teraz do tematu, który pewnie co roku się pojawia gdzieś tam na wiosnę. Były jakieś skargi na to, że ktoś tam rozpalił oponami w piecu, czy w tym roku to nie miało miejsca?
Jak co roku dostajemy zgłoszenia od zaniepokojonych mieszkańców, na całe szczęście większość tych zgłoszeń nie potwierdza się i kończy się tym, że strażnicy stwierdzają po prostu słabej jakości opał, ale jest to opał dozwolony do spalania w naszych domostwach. Posypało się tylko 10 mandatów w związku z tym w zeszłym roku, więc myślę, że skala jest niewielka.
No też karanie tych osób jest dość kontrowersyjne, no bo jak ktoś nie ma pieniędzy, żeby kupić opał, to dokładanie mu jeszcze mandatu może być odczytywane jako kontrskuteczne. Z drugiej strony nie można tego tolerować, żeby palić czymkolwiek w piecu i truć, że tak powiem, sąsiadów w okolicy. Ale to jest też tak, że to są te stałe adresy?
Nie, bardzo często nasze interwencje, czy to na adresach, gdzie stwierdzamy jakieś nieprawidłowości, czy też stwierdzamy kiepskiej jakości opału, w następnych latach się nie pojawiają, więc całe szczęście rzeczywiście ta prewencja, myślę, też dobrze wpływa na naszych mieszkańców.
Oby tak było jak najczęściej, a w ogóle to wyczytałem, że mieliście prawie 11 tysięcy interwencji w ubiegłym roku, biorąc pod uwagę wszystkie dni roku ubiegłego, no to jest co najmniej kilkanaście wyjazdów interwencji codziennie.
Tak, no tych interwencji dziennie strażnicy naprawdę robią sporo, bo jest to ich około 40, w zależności oczywiście też od dnia. Tendencja w zeszłym roku była wzrostowa, ale to myślę, no też ilość ludzi przebywających na terenie naszego miasta spowodowała, że jednak tych interwencji było trochę więcej.
A co najczęściej jest przedmiotem waszej uwagi?
No niestety nieprawidłowe parkowanie na terenie naszego miasta jest rzeczą nagminną i to przez naszych tutaj mieszkańców samego Słupska, czy też osoby przyjezdne. Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsc publicznych, to są takie najczęstsze interwencje w pracy strażnika miejskiego.
A co wy możecie zrobić z taką historią, którą ja obserwuję w kilku miejscach, że są takie obszary, gdzie można parkować de facto bezkarnie, bez opłaty, jakiś trawnik, jakiś kawałek chodnika, jakieś okolice, jakiegoś centrum handlowego, gdzie gdzieś tam ktoś się próbuje przyklejać do ściany samochodem z jednej strony tak, żeby nie zapłacić za parkowanie. To często wygląda dość komicznie, bo te samochody są poupychane do granic możliwości, mam wrażenie trochę na włoską modłę. Ja najpierw wypchnę ciebie, a potem ty wypchniesz mnie. Natomiast nie wygląda to zbyt sympatycznie, powiem szczerze.
Co możemy zrobić? Wszystko jest zależne od tego, jakie jest oznakowanie. Jeżeli jest to strefa ruchu przy jakimś centrum handlowym, no to jak najbardziej możemy tutaj reagować. Jeżeli takiej strefy ruchu nie ma, jest to teren wewnętrzny, to parkowanie na terenach jakiś typu chodnik, blokowanie przejść dla pieszych, no tutaj mamy duży problem. Natomiast bez względu na oznakowanie, parkowanie na terenie zielonym jest zawsze zabronione i tutaj możemy jak najbardziej reagować, więc każdorazowo prosimy o telefon, będziemy przyjeżdżać, sprawdzać, co można z danym tematem zrobić.
Przyznam szczerze, że wczoraj chyba przejeżdżałem przy delegaturze Urzędu Wojewódzkiego i widziałem samochody de facto zaparkowane na drodze wyjazdowej, ale za szlabanem. Rozumiem, że tam już nic nie możecie zrobić, bo to wygląda naprawdę tak, jakby urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego no tak parkowali, jak im wygodnie.
Nie wiem, czy to urzędnicy, czy też petenci. No, to tam akurat jest, z tego co pamiętam, strefa zamieszkania, więc jak najbardziej parkujemy w strefie zamieszkania wyłącznie w miejscu wyznaczonym i tam nasze interwencje są dosyć częste w tym miejscu.
A jak jest z oznakowaniem tym, zwłaszcza tym wymalowanym? Bo mam czasami wrażenie, powiem szczerze, ostatnio gdzieś parkowałem i 4 razy podchodziłem do tego miejsca. Czy to nie jest przypadkiem miejsce dla inwalidy, dla osoby niepełnosprawnej? Bo tak było wymalowane, że nabrałem dużych wątpliwości, czy ja dobrze parkuję, czy to jest miejsce dozwolone. I mam wrażenie, że nie wszędzie to malowanie, te pasy, te miejsca wyznaczone są zrobione tak, że nie ma wątpliwości. Macie takie uwagi od kierowców?
Oczywiście, że mamy. Zgłaszamy takie informacje do zarządców dróg o konieczności odmalowania takiego miejsca, czy to miejsca postojowego, czy też miejsca postojowego zastrzeżonego dla osób z niepełnosprawnością. Ta zima również w wielu częściach miasta zniszczyła to oznakowanie, które jest wymalowane, więc liczymy na to, że jak troszeczkę się poprawi temperatura i będzie można już wyjść i malować, nasi zarządcy terenów odmalują te miejsca, które rzeczywiście są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, a jeżeli stwierdzą, że takiego miejsca już nie potrzebujemy, no to pozwolą, żeby to się ta farba wytarła do końca.
To ja powiem, że chodzi o ulicę Niedziałkowskiego, tam mam wątpliwości, że tam jest jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej, czy dwa. Ale tak się przyjrzałem i zaryzykowałem, że jedno, chociaż tak ręki bym sobie nie dał uciąć, czy to na pewno jest jedno. Dobrze by było, gdyby też tam była jakaś tabliczka, że to jest jedno czy dwa miejsca.
Jeżeli nie ma informacji na znaku pionowym o ilości miejsc do parkowania, to zawsze z założenia jest to jedno miejsce.
Jedno miejsce, tak, ale tak było to wymalowane, że miałem dość spore wątpliwości. Zima za nami, pewnie to pana komendanta też cieszy, że już nie ma tych zasp i nie ma, dużo było tych telefonów wtedy na początku stycznia?
Dużo było telefonów, dużo było naszych interwencji, bo
tak. A jak dużo było ciężkich słów? przez ten telefon.
Powiem szczerze, na całe szczęście...
Czy zachowywano kulturę? Mówi, panie komendancie, ja tu już czwarty raz dzwonię, nie mogę wyjechać ze swojej ulicy.
Znaczy mieszkańcy w ogóle, myślę, że wszyscy tutaj zapomnieliśmy po prostu o tym, jakie zimy potrafią być ciężkie, bo przez ostatnie lata po prostu nie mieliśmy takich prawdziwych zim. Śnieg leżał 2-3 dni, rozpuszczał się. No w tym roku ten śnieg rzeczywiście nam dopisał, jeśli chodzi o ilość tego śniegu. W tak krótkim czasie, jak ta zima na naszym terenie panowała, mieliśmy aż 146 interwencji, więc no dość dużo jak na kwestie związane ze śniegiem, bo mówię, przez ostatnie lata tych interwencji tak naprawdę nie było.
A ukaraliście kogoś, czy to były tylko takie interwencje w stylu, proszę pana, to jest pana obowiązek, przed pana posesją trzeba tu odśnieżyć chodnik, to nie jest żadna, że tak powiem, filozofia, ale też firmy, które świadczą usługi na rzecz miasta. Ja muszę powiedzieć, że tylu skarg na działalność służb miejskich, co na początku tego roku, w styczniu zwłaszcza, to nie odebraliśmy chyba nigdy.
Powiem tak, nie oszukujmy się, tak jak powiedziałem, zima nas troszkę zaskoczyła swoim rozmiarem i no, nikt nie przypuszczał, że aż taka ilość tego śniegu będzie. My w tym roku wyszliśmy z założenia, że nie karamy osób, które nie odśnieżyły w odpowiednim czasie swojego chodnika czy też drogi. Docieraliśmy do wszystkich zarządców, gdzie mieliśmy jakieś zgłoszenia o nieprawidłowościach i staraliśmy się drogą taką sugestii doprowadzić do tego, żeby ta nieprawidłowość została jak najszybciej usunięta. Czy to dobrze, że nie kraliśmy, czy źle? Nie mnie to oceniać. No, w tym roku nasi strażnicy szli do ludzi po to, żeby przypomnieć o obowiązku, a nie z bloczkiem mandatowym.
A jeżeli chodzi o, rozumiem, o współpracę z firmami, które mają umowy na odśnieżanie, na utrzymanie ulic czy chodników, to już jest kompetencja, jak rozumiem, Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Wy ewentualnie zgłaszacie, że coś jest niezrobione, tak?
Dokładnie tak. Informujemy wszystkie, mamy wykaz wszystkich firm pracujących na terenie miasta, które są, mają podpisane umowy z Zarządem Infrastruktury Miejskiej. Docieramy do tej firmy, informujemy. Powiem szczerze, że no my po naszych zgłoszeniach no, nie odnotowaliśmy jakiejś opieszałości w usuwaniu nieprawidłowości, więc no, ilość śniegu na pewno była na tyle duża, że każdy w tym roku miał z tym problem.
Mieszkańcy odnotowali, powiem szczerze, a z drugiej strony muszę powiedzieć, że ta zima też spowodowała to, że jak chyba nigdy Centrum Zarządzania Kryzysowego przesyła ostrzeżenia, alerty pogodowe prawie co drugi, trzeci dzień, jeżeli coś się tam gdzieś zdarzy, nawet przymrozek czy mgła, to dostajemy te maile na bieżąco, więc rzeczywiście widać, że tutaj lekcja została mocno, mocno odrobiona. Jeżeli chodzi o prohibicję, od 30 lipca ubiegłego roku obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach w Słupsku. To w jakikolwiek sposób jest zauważalne w waszej pracy, w statystykach? Macie mniej tego typu interwencji związanych właśnie, gdzieś tam ktoś na ławce postanawia dokończyć swoje urodziny w parku?
Powiem tak, zeszły rok jeszcze nie, według mnie, nie jest na tyle miarodajny, żeby stwierdzić jednoznacznie, czy...
No, to było 5 miesięcy, no.
No tak, ale pogoda w tym czasie też nie dopisywała, więc nie wiemy, czy tam zmniejszona ilość interwencji w stosunku do osób spożywających alkohol była spowodowana prohibicją, czy jednak z kiepskimi warunkami atmosferycznymi. Myślę, że ten rok i te wakacje pozwolą nam tak jasno stwierdzić, czy rzeczywiście ten przepis zmniejszył ilość osób spożywających na terenie naszego miasta, a co zatem będzie szło, mniejsza ilość interwencji będzie w stosunku do takich osób.
Bo jak pytałem Komendę Miejską Policji w Słupsku, to po pierwszym kwartale obowiązywania tego przepisu oni twierdzili, że tak mniej więcej 25-30% tego typu interwencji związanych z tak zwanym zbieraniem, jak to się mówi w fachowym slangu, leżaków, tak?
Tak.
Z ulic, tego mieli mniej.
Tak, oczywiście, tego było mniej, natomiast pytanie, czy to spowodowało te wejście w życie tego przepisu, czy jednak, tak jak powiedziałem, kiepska aura i nie sprzyjało to po prostu raczeniu się napojami wyskokowymi.
Ale w ogóle to macie dużo tego typu pracy, że gdzieś tam trzeba kogoś odwieźć do miejsca, żeby doszedł do siebie?
Nie.
Czasami do domu, czasami do szpitala, czasami gdzieś tam w innym miejscu.
W zeszłym roku około setki osób żeśmy przetransportowywali w różne miejsca, właśnie tak jak redaktor powiedział. Więc myślę, że w stosunku do lat ubiegłych na pewno jest to spadek.
330 kamer, dobrze pamiętam?
Tak.
Jest w tej chwili w systemie monitoringu w Słupsku. Na ile to w pana opinii poprawia stan bezpieczeństwa? No bo, że tak powiem, rozumiem, że wszystkich na bieżąco śledzić się nie da. Jest to jakaś tam, jest to jakiś system, ale to bardzo wam ułatwia pilnowanie porządku albo nadzorowanie tego, co się dzieje na ulicach miasta?
Każda kamera wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Czy to chociażby przez to, że możemy w danym momencie zobaczyć, co dzieje się w wybranym fragmencie miasta, czy też w późniejszym etapie przypisać komuś odpowiedzialność za dany czyn. Przez to, że system monitoringu nagrywa obraz przez 30 dni i przez 30 dni on jest przechowywany, my, czy też policja, czy też inne uprawnione instytucje, łatwiej nam jest po prostu przypisać sprawstwo, jeżeli coś się wydarzy. Więc myślę, że każda kamera wpływa na poprawę bezpieczeństwa.
A który rejon miasta chcielibyście doposażyć w kamery? Tak z punktu widzenia tego, gdzie trzeba pojechać często, coś się powtarza w danym rejonie miasta, jest jakieś zjawisko, które w waszej opinii dzięki kamerom dałoby się jakoś ograniczyć albo w ogóle wyeliminować?
Znaczy, powiem tak, do tej pory najwięcej kamer powstawało w samym ścisłym centrum miasta, bo tutaj też najwięcej zdarzeń miało miejsce. Każdy kolejny rok, myślę, będziemy starali się tak to zrobić, żeby te kamery pomału rozszerzać na każdy fragment naszego miasta. Czy to ulica 11 listopada, czy ulica Sobieskiego, czy Westerplatte. Będziemy po prostu rozszerzać ten monitoring na całe miasto, żeby... Wiadomo, że te kamery nie pojawią się na każdej ulicy w mieście, bo po prostu tego nie będzie już kto oglądać i potrzebny byłby sztab ludzi do tego, żeby zapewnić obsługę tych kamer, ale myślę, że coraz bardziej będziemy odchodzić od centrum miasta i będziemy szli na obrzeża.
Paweł Dyjas, komendant Straży Miejskiej w Słupsku i Centrum Zarządzania Kryzysowego był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.